nowy, wspaniały świat.
Dzień dobry Państwu, to jest niedziela, godzina 16 i to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i sobie dzisiaj porozmawiamy o niezbędniku współczesnego turysty, bo mamy rok 2026 i bardzo wiele na żywo zmienia się w rzeczywistości turystycznej. A moimi gośćmi dzisiaj są dr Aleksandra Kardaś, redaktorka naczelna serwisu naukaoklimacie.pl.
Dzień dobry.
Lekarz Emilia Wrzesińska, lekarz medycyny podróży.
Dzień dobry.
I Paweł Kunc, podróżnik, ekspert z dziedziny branży turystycznej.
Dzień dobry, witam
wszystkich. Dzień dobry Państwu i po pierwsze, takie pytanie wyda się Wam może banalne, ale dlaczego ludzie akurat w wakacje uparli się podróżować maksymalnie, kiedy w domu siedzą bardzo często przez cały rok na kanapie albo za biurkiem, nagle pakują co tam mają i jadą w świat. Dlaczego tak się dzieje?
Bo muszą, dlatego że patrząc na kalendarz, który bywa nieubłagany, mając dzieci w wieku szkolnym, niestety, ale niekiedy jedyna możliwość, aby wybrać się gdzieś, zarówno jeżeli mówimy o dalekich wyjazdach, jak i bliskich, to jest sezon wakacyjny. Ponownie, zależnie czy mówimy o Las Vegas, Las Palmas czy Lasku Bielańskim, no to niekiedy te wakacje to jest jedyna możliwość. Pamiętajmy też o tym, że niestety, ale część z grup zawodowych, chociażby nauczyciele, nie mogą sobie pozwolić na to,
aby
w innym
szkolne.
Terminie po prostu gdzieś się wybrać.
Myślę,
i to
studenci.
Jest jeden z powodów.
Mhm, pani Emilio?
Ja się zgadzam całkowicie. No, są też zawody, które determinują określone pory roku, kiedy można wziąć tak zwany urlop. I myślę, że jednak dzieci, szkoła i odpoczynek od niej, czyli wakacje, no to jest ta główna determinanta.
A co na to nauka o klimacie, pani Aleksandra?
No tutaj klimat niestety w ostatnich latach akurat przestaje sprzyjać w pewnym sensie takim wakacyjnym akurat podróżom, bo wtedy mamy największe upały, które bywają dla wielu niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście to, że chociażby jest taki termin, w którym wszyscy trochę akceptują to, że się bierze urlop też, nawet jeżeli nie jest to wymuszone, no to jest to akceptowane, że wszyscy wiemy, że jest sezon urlopowy, wszystkie sprawy idą wolniej, wiele rzeczy się nie da załatwić, więc może lepiej wtedy właśnie wziąć urlop też swój.
No dobrze. Jak już mamy to lato, te bagaże spakowane, jakieś tam wakacje wykupione, czy to jest all inclusive, czy to jest Lasek Bielański, czy to jest Las Palmas, czy to jest Las Vegas, idąc z tropem Pawła, to teraz tak, o czym na pewno nigdy nie możemy zapomnieć. Poza paszportem oczywiście.
Jeżeli patrzymy na taką listę absolutnie niezbędną, którą moim zdaniem należałoby odhaczyć przed każdym wyjazdem, po pierwsze pamiętajmy o tym, aby sprawdzić procedury wizowe. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie.
To znaczy?
Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, jesteśmy wyżej niż Stany Zjednoczone, co oznacza, że do znakomitej większości krajów na świecie możemy pojechać po prostu mając paszport w naszej łapce. Niemniej jednak, jeżeli planujemy wyjazd do jakiegoś egzotycznego kraju, no to lepiej sprawdzić procedury wizowe wcześniej.
Kraj egzotyczny definiujemy, jakie kraje to są?
Kraj egzotyczny definiujemy jako kraj, który nie udostępnia możliwości wjazdu tam od tak z marszu, wysiadając z samolotu albo otrzymując wizę tuż po przelocie. I to jest bardzo istotne, ponieważ no, przypadki, w których słyszymy, że nasi rodacy wracają,
że z lotniska
niestety,
trzeba było wrócić.
Zawróceni nie należą do rzadkości. To jest sprawa numer jeden. Sprawa
I tam nie ma takiego, że się wykpisz, że ktoś, nie. Tutaj polski sposób na kota ze Szreka nie zadziała. To absolutnie wręcz nawet może podniecić strażnika granicznego, bo ja taką historię słyszałam i ona była nie tyle mrożąca krew w żyłach, ale bardzo było w niej dużo nauki. Przepraszam.
Sprawa numer dwa, moim zdaniem dobre ubezpieczenie. No, bez ubezpieczenia, które obejmuje specyfikę naszego wyjazdu i miejsc, gdzie jedziemy, naprawdę bywa ciężko. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego dobrostanu, ale też tego, co będzie działo się dookoła. Przykład pierwszy z brzegu, zakładam, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy w studio Jedynki Polskiego Radia w Nowym Wspaniałym Świecie, chciałby, aby nowy, wspaniały świat wyjazdowy był bezproblemowy. Ale jeżeli pojedziemy na drugi koniec świata, gdzie chcemy nurkować, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje problemów związanych z wypadkiem, jeżeli jesteśmy pod wodą, no to mamy problem. Jeżeli jedziemy zimą na narty, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje kwestii transportu medycznego do Polski,
a ile
mamy
kosztuje
problem.
Taki transport medyczny na przykład w Austrii?
To są ogromne kwoty. Transport medyczny z lodowca do Polski to jest koszt rzędu 20 kilku tysięcy złotych, ale bezproblemowo te kwoty możemy mnożyć razy 2, razy 3 albo razy 5, jeżeli mówimy o krajach bardziej od Polski
ale
odległych.
Na przykład, dobrze, choroba faraonów, jesteśmy w Egipcie, wiemy o czym mówimy, jesteśmy nieubezpieczeni. pani, jakiego rzędu pieniądze mogą nas czekać, żeby zapłacić, żeby to wyleczyć? No, bo nie każdy ma ze sobą leki, albo na przykład te leki nie działają.
Czymś innym jest kwestia tego, na ile będziemy skuteczni i szybko leczeni na miejscu i te kwoty będziemy musieli wydać, a czym innym jest sytuacja, kiedy niestety, ale będziemy musieli transportem medycznym do Polski być sprowadzeni.
No to ja mówię o hardkorze, że na przykład mamy sytuację odwodnienia, ktoś na przykład, nie wiem, no po prostu się źle poczuł, było za gorąco. Co wtedy? Ile to kosztuje, jeżeli ktoś jest nieubezpieczony?
Ten hardkor może kosztować od kilku do kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I teraz bardzo ważna uwaga, która ważna moim zdaniem, aby wybrzmiała, to, że jakiś kraj w naszej świadomości turystycznej jest jako względnie bezpieczny. Mhm. Przykładem jest chociażby Egipt, czy Emiraty Arabskie, do których
o tym za chwilę
mnóstwo osób jeździło.
Tak.
To nie oznacza, że te koszty nie mogą iść w grube dziesiątki tysięcy złotych, więc ubezpieczenie rzeczą jest bardzo ważne. A do tej listy na szybko dorzuciłbym oczywiście kwestie zdrowotne. Jeżeli chorujemy na jakieś choroby przewlekłe, to absolutnie...
Nie zapomnisz leków.
Absolutnie weźmy ze sobą leki oraz weźmy także potwierdzenie, że chorujemy, ponieważ niekiedy niezbędne jest posiadanie pewnej podkładki, mówiąc kolokwialnie, bądź recept, który umożliwia nam ewentualną realizację. I jeszcze jedna rzecz, o której non-stop w mediach mówimy, o której niestety nasi rodacy dość często zapominają, czyli zgłoszenie naszego wyjazdu do systemu Odyseusz.
System Odyseusz, gdyby ktoś nie wiedział, to jest coś, co mamy w Mobywatelu i to jest coś, gdzie się zapisujemy, jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę. I myślę, że to poza Laskiem Bielańskim wszystko jest do ogarnięcia. Lepiej się tam zapisać, bo czasy mamy trudne. I zacznijmy teraz o tych trochę trudnych czasach. No mamy bardzo gorące lato. We Francji teraz pod Paryżem płoną lasy. Ludzie mają 40 parę stopni w cieniu w Paryżu. Hiszpania jest totalnie czerwona na mapach. Włochy są czerwone na mapach. Francja jest cała czerwona. Jak klimat wpływa na to, o czym myśmy nie powinni nigdy zapominać, wyjeżdżając za granicę, szczególnie tego lata i pamiętając o tym, że chłodniej to już było, że będzie coraz bardziej gorąco, w związku z tym nie ma tak, a to lato jest tylko takie następne, nie. Jakby słuchajmy naukowców, a oni mówią wprost, będzie coraz cieplej, więc o czym nie możemy zapomnieć od strony klimatu kraju, do jakiego jedziemy na wakacje, które mają być wspaniałym wypoczynkiem, a na miejscu się może okazać, że nie za bardzo.
Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba się do takiego wyjazdu przygotować i sprawdzić zawczasu właśnie, jakie są warunki klimatyczne w do kraju, do którego się wybieramy. I tutaj była mowa na razie o krajach, które traktujemy jako egzotyczne, ale właśnie specjalnie warto zwrócić uwagę, moim zdaniem, na kraje południa Europy, które nam się wydają dosyć oswojone. Często bywaliśmy już w nich w poprzednich latach, na przykład 10 lat temu, 20 lat.
Chłodniej.
I było w porządku, dobrze się bawiliśmy. Natomiast właśnie tam teraz zachodzą takie kluczowe zmiany, bo to, że w Egipcie zawsze jest bardzo dużo dni w roku z temperaturą powyżej 35 stopni, to jesteśmy oswojeni. Ale właśnie w Europie Południowej tych dni teraz bardzo, bardzo przybywa. W ogóle przybywa ich w Europie takich dni ze stresem cieplnym, z bardzo silnym stresem cieplnym. I warto się po prostu upewnić, czy przypadkiem nie będzie tak, że jak pojedziemy w lipcu czy sierpniu do Hiszpanii, Grecji, Włoch, to nie będzie
Francji,
tak,
albo nawet
tak,
w ogóle do Francji, która cała jest czerwona na mapach teraz.
Że takich dni możemy się spodziewać bardzo dużo, że niemal codziennie trzeba będzie się chronić przed upałem. I tutaj na szczęście jest taka fajna aplikacja przygotowana przez Copernicus Climate Change Service. To jest taka europejska agencja, która służy temu, żebyśmy wszyscy mieli bardzo dużo danych na temat zmiany klimatu i klimatu. I oni przygotowali taką aplikację Thermal Trace, w której właśnie można dokładnie zobaczyć, jakie były warunki w ostatnich latach, jak to się zmieniało, jeśli chodzi o liczbę dni z upałami.
Thermal Trace, tak?
Thermal Trace,
ona
tak.
Jest normalnie, wchodzę w Google, wpisuję i ściągam ją sobie, tak?
Ona jest dostępna w ogóle na stronie internetowej, okay. To najlepiej sobie przeglądać. Tam jest mapka, na której można zobaczyć, jak gorące są poszczególne części Europy i właśnie ile dni z takimi temperaturami wysokimi występuje w ciągu roku na przykład, albo powiedzmy w czerwcu. Jeżeli jedziemy w czerwcu do Madrytu, to możemy popatrzeć, to jak w poprzednich latach wyglądały dni ze stresem cieplnym, silnym, bardzo silnym w czerwcu w Madrycie i na tej podstawie się zastanowić, czy czerwiec jest dobrym momentem, żeby jechać do Madrytu.
Byłam raz.
No więc właśnie to się też zmienia, bo ten okres w roku, kiedy te wysokie temperatury niebezpieczne dla zdrowia występują, również się wydłuża. Więc ja bym tutaj bardzo dużą uwagę na to zwróciła i właśnie nie szukać nie tylko średniej temperatury, bo to często patrzymy, że no to średnio zwykle są temperatury około 20-30 stopni gdzieś na przykład. Ale ważne jest to, czy tam występują również czasami temperatury powyżej 35 stopni i czy one przypadkiem nie występują coraz częściej.
A gdzie możemy sprawdzić, czy jest takie miejsce na temat, nie wiem, możliwości ewentualnych katastrof typu powódź, pożar, gwałtowne wichury, no bo myśmy się powoli już zaprzyjaźnili, że tak powiem, z wichurami, z jakimiś dziwnymi, bardzo gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. No nie, to jest taki refren, który słyszymy w prognozach pogody od kilku dobrych lat. Będą gwałtowne zjawiska pogodowe, czyli może złamać drzewo, wywiać ci wszystkie doniczki z balkonu, może ci po prostu porwać samochód i porwać ci krowę. I to nie będzie jak w filmie Twister, że się roześmiejesz, tylko to będzie tu i teraz na twoich oczach. Czy jest takie miejsce, gdzie możemy to sprawdzić?
Znaczy z wyprzedzeniem nie jest to proste, ponieważ takie naprawdę duże katastrofy, one zdarzają się na przykład raz na kilka lat. I w związku z tym nie ma czegoś takiego, że no to w tym miejscu co roku jest taka, nie wiem, trąba powietrzna, tak? To czegoś takiego nie sprawdzimy. Natomiast no, są miejsca, jakby, w których
ryzykowne.
W których to ryzyko jest większe. Niestety, jeśli chodzi na przykład o takie zjawiska, które w ubiegłych latach prowadziły do bardzo dużych powodzi w Europie, które polegały na tym, że wędrował sobie front po prostu taki z dużą ilością opadów i on się zatrzymywał gdzieś i w tym miejscu lało. Mhm. Problem w tym, że on w jednym roku się zatrzymał nad Niemcami, w innym roku zatrzyma się nad Polską.
Ale taki prąd jest codziennie, co roku.
Takie fronty w ogóle wędrują dosyć regularnie, one się zdarzają. Wiemy, że północna Europa staje się coraz bardziej narażona na przykład na silne sztormy i ulewy. Z kolei południe Europy to zagrożenia typowo takie związane z upałami i suszą. I tutaj z kolei już te zagrożenia, susza, upały to od razu oznacza pożary. I tutaj ten region Europy Południowej z kolei jest wskazywany przez Europejską Agencję Środowiska jako taki, w którym te zagrożenie pożarami bardzo wzrosło. Tutaj mamy w ostatnich latach rekordowe wskaźniki, jeśli chodzi o tę wypalone powierzchnię. I również jest to miejsce, gdzie no bardzo silna, potrzebna jest bardzo szybka adaptacja, bo zagrożenie jest naprawdę ogromne.
Pani Emilio, jest pani lekarką medycyny podróży. Jeszcze raz proszę o tą aplikację. Dokładnie, jaka to jest aplikacja?
Thermal Trace, Copernicus Climate Change Service dostarcza tę aplikację.
Pani Aleksandro, przepraszam. Dobrze, to teraz sobie przejdźmy do kwestii zdrowotnych.
Jeśli mogę jeszcze nawiązać do poprzedniczki, ja bym polecała sprawdzić takie informacje na stronie MSZ-u i na stronie Odyseusza. Dlatego, że tam są informacje dla danego kraju oraz są informacje o potencjalnych zagrożeniach, które są przewidywane. Oczywiście nie wszystko można przewidzieć, ale można tam dostać właśnie takie informacje o planowanym, ewentualnym trzęsieniu, o możliwym trzęsieniu ziemi.
A o konfliktach zbrojnych?
Na MSZ-cie, tak. Mhm. Tak samo polecam sprawdzać stronę CDC. To jest amerykańska strona i tam też mamy bardzo wiarygodne źródło informacji odnośnie wszystkich krajów na świecie, które takie informacje udostępniają.
Od razu jeszcze wejdę w słowo na moich przedmówczyń, a z kolei, jeżeli szukamy informacji bieżących odnośnie tego, co dzieje się w danym miejscu na świecie, czyli prognoz pogody możliwie jak najbardziej wiarygodnych. Oczywiście niekiedy jest to wrażenie z fusów, natomiast znakomita większość moich przyjaciół, ja tak że jako podróżnik, dziennikarz i ekspert branży turystycznej korzystamy z danych Norweskiego Instytutu Meteorologicznego, czyli IRNO.
Norweski Instytut Meteorologiczny.
IRN.NO.
Nie tylko mają dobrych piłkarzy, ale też poznają się na meteorologii.
Jest tam także aplikacja, którą można ściągnąć. Jest to jedna z najbardziej sprawdzających się aplikacji, w których możemy predykcję pogody w danym miejscu sprawdzić.
To jeszcze sobie na koniec naszego spotkania powtórzymy. Dobrze. Wydaje nam się, że wszystko jest super. Jedziemy sobie na wakacje, wszystko spakowane, mamy te wszystkie rzeczy, sprawdziliśmy te wszystkie mapy. Wydaje nam się, że jest cudownie, ale coś zaczyna się dziać, tak? Jak potencjalnie zdrowy człowiek, który myśli sobie, nie mam żadnych chorób przewlekłych, tak? Nie muszę myśleć, czy wziąłem jakieś leki, a tam może jakaś aspirynka, coś na wszelki zaś wypadek. A? Co może zrobić, kiedy znajduje się w obcym kraju, w obcym miejscu i zaczyna czuć się bardzo źle, I może na przykład nie do końca umieć się dogadać z ludźmi, którzy są dookoła, a Polacy lubią tak wyjechać. Mówiliśmy, jest lato. To jest ten jedyny moment, gdzie się godzimy na te tłumy, na to wszystko, na te all inclusive, ale nagle czujemy, że te wakacje mogą stać się dla nas grozą. Co możemy zrobić, żeby się uratować?
Najważniejsze,
co powinniśmy ze sobą mieć na przykład?
Wrócę do mojego przedmówcy. Najważniejsze jest ubezpieczenie zdrowotne i to porządne. Tak samo popieram z kosztami podróży powrotnej, z leczeniem szpitalnym. Jeszcze chciałabym nawiązać do takiego konkretu. Miałam takich pacjentów, mama i dziecko. Oni w Tajlandii zachorowali na Escherichia coli, złapali Escherichia coli, szczep enterotoksyczny, wylądowali w szpitalu. Bardzo wysokiej klasy jest tam opieka medyczna, natomiast doba hospitalizacji tam, tej dwójki osób, która w zasadzie no, ograniczała się do pobrania podstawowych badań i nawodnienia w postaci kroplówki, ich wyniosła 25 tysięcy.
Od osoby?
Tak.
Jezus Maria. A ile tam byli w tym szpitalu?
Jeden dzień.
No to 50
tak.
Idzie.
Tak.
Aha.
Tak.
A byli ubezpieczeni?
Byli.
Uf. Czyli rozumiem, że to pokrywa, tak?
Tak, znaczy, i to pokrywa, ile... jeśli jest zapis taki w ubezpieczeniu oczywiście.
No, no właśnie, bo jak czytamy te ubezpieczenia, to na co musimy tam zwrócić uwagę?
Czy jest hospitalizacja? Jaki jest, czy jest transport powrotny?
To jest właśnie ważne.
Tak, no i w takich sytuacjach, jak przedmówca mówił, czy mamy, zależy co planujemy, nurkowanie, czy mamy ubezpieczenie od wypadku?
Tak samo wspinaczka tak na samo przykład wspinaczka. Wysokogórska, prawda? Łatwo spaść.
To, to są już sporty podwyższonego ryzyka. Tutaj też trzeba uważać na to, że niekiedy coś, co dla nas jest oczywiste, na przykład chodzenie po różnych szlakach nie do końca znakowanych w pełni, może być traktowane właśnie jako sport podwyższonego ryzyka. Jedna szalenie istotna informacja. Pamiętajmy też o tym, że no, skoro są wakacje, to wiele osób delikatnie, mówiąc kolokwialnie, odpina swoje wrotki. Tak?
I
czyli
jak?
Na przykład uważa, że dwa drinki dziennie.
A jeszcze pamiętajmy, jesteśmy z Polski, jesteśmy narodem wybranym i my się naprawdę nikomu nie kłaniamy i na pewno nie kłaniamy się zasadom. Byłam świadkiem takich rzeczy na różnych wyjazdach.
To jest doskonały czas na to, żeby nazwijmy to wypocząć, ale także próbować z tym alkoholem delikatnie sobie falgować.
Ale w ogóle bardzo też duże... nie tylko alkohol, w ogóle na zasadzie ja nie zrobię, watch me.
Ja tylko dokończę myśl, bo ona jest dość istotna. Dużo spośród towarzystw ubezpieczeniowych ma klauzule, które są tak zwanymi klauzulami alkoholowymi.
To znaczy?
Oznacza to, że jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, to ubezpieczenie nie działa. I o tym warto pamiętać, że nie.
A czy turyści z Polski wiedzą o tym?
Coraz większa świadomość tego w narodzie istnieje. Niemniej jednak warto o tym pamiętać, że nawet jeżeli mamy najlepsze ubezpieczenie świata, ale na przykład tam jest wyłączenie związane z alkoholem, no to jeżeli jesteśmy po trzech wesołych drinkach wieczorem i coś się stanie, to niekoniecznie to ubezpieczenie.
A czy jak
działać.
Jesteśmy po innych substancjach, to też są takie klauzule w ubezpieczeniach, czy dopiero się uczą je robić?
Diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, żebyśmy musieli wychodzić ze swojej strefy komfortu, czytać 80 stron drobnym drukiem.
A to dużo literek napisane. Jest. Niektórzy nie uniosą tego. To jest zbyt wielki wysiłek emocjonalny, ale potem no, może się odbić bardzo na koncie. Szanowni Państwo, a no jeszcze właśnie
tak,
do Pani.
Chciałabym dokończyć. No. Na co zwrócić uwagę? Na zapis, jaki jest plan dalszy podróży, jeśli coś się dzieje jednemu z uczestników. Czyli na przykład mamy wycieczkę zorganizowaną. Podróżujemy przez Wietnam, z północy na południe i odwrotnie. Mamy wspinaczkę na Kilimandżaro. Dobrze.
Bardzo dużo osób jeździ, tak, modny kierunek.
Modny
bardzo.
Kierunek, a góra w tempie zdobywania takim, jak planują biura turystyczne, bardzo trudna.
Tak.
Co się dzieje, jeśli pacjent ma chorobę wysokościową, wysokogórską? Wszyscy czekają na niego, wszyscy schodzą z nim. Aha. Czy on zostaje sam, reszta idzie do góry?
Jak? A to ciekawe, bo ja bym się nawet nie pomyślała, żeby tam wejść, bo ja mam, nie mogę wejść, nie mogłabym wejść, więc co rozumiem, że gdybym ja pojechała na taką wycieczkę, która byłaby wejściem na Kilimandżaro, to co, ja sabotuję całą wycieczkę, czy zostawiają mnie na dole, zamykają mnie w pokoju hotelowym, nie wiem.
Trzeba się dowiedzieć zawczasu.
Okej.
Okay. Bo można zostać w połowie góry.
Bo to jest trochę tak, że jak was tutaj słucham, bo ja jeżdżę indywidualnie, jakby ja nie jeżdżę na wyjazdy zorganizowane, ale mam znajomych, którzy jeżdżą i też jak dokładam to, co słucham od was, to mam wrażenie, że wyjazd dzisiaj jest naprawdę wielkim planem. To jest pewien projekt i że trzeba bardzo świadomie do tego podejść, bo tu klimat, tu wojna, o tym za chwilę, tu problemy żołądkowe, tu lęk przestrzeni, tu ubezpieczenie, tu jakieś umowy, 80 stron przeczytać. Ja już chcę być na wakacjach, ja chcę szybko, ja chcę już. My żyjemy w czasach maksymalnej dostępności. Nam się nie chce sprawdzać. My klikamy, ok, agree, lecimy, bo my już chcemy być tam. I czy jest jak można spróbować podejść do ludzi, wytłumaczyć im, słuchajcie, może trzeba usiąść nad tym, przysiąść trochę fałd, bo to się wam tylko opłaci na bardzo wielu poziomach. Jak to zrobić?
Podróżowanie z czegoś, co było przez lata elitarne, stało się egalitarne. To oznacza, że tak naprawdę możemy teraz spontanicznie wyjść z tego studia i powiedzieć sobie, hej Karolina, lecimy na drugi koniec Europy. I lecimy. Aha. Nie jest to problemem. Problemem jest właśnie to, że kiedy chcemy mieć w pełni poczucie bezpieczeństwa odnośnie tego, o czym tutaj wszyscy w studiu rozmawiamy, to ten próg spontaniczności powinien być delikatnie zmniejszony, a jednak myślenie odrobinę bardziej, może strategicznie to jest złe określenie, ale myślenie bardziej tym, co się może stać, tak, jest ważne.
Panie Aleksandro, jak El Niño, super El Niño, które się zbiera się, ja czytam po prostu te newsy, najpierw na świecie, że to będzie rekordowy, odkąd mierzą w ogóle El Niño, rok pod tym względem, dlatego nazywa się super El Niño. My pamiętamy to El Niño ostatnie, które było, które rozwaliło wszystko na mniej więcej 12 miesięcy. To, które idzie, które pokazują nam na mapach meteorologicznych, jest naprawdę, no robi wrażenie. Co to znaczy, jaki rejon obejmie i jak to się ma do naszych kierunków, na destynacji wakacyjnych, bo mam takie wrażenie, że jak idziemy dzisiaj w niektóre rejony, to trzeba sprawdzić, czy tam na przykład nie przyjdzie El Niño.
Rzeczywiście warto się temu przyjrzeć, zwłaszcza, że mamy teraz dosyć popularne te kierunki azjatyckie.
No właśnie.
Często słyszę, że ktoś marzy o tym, żeby się przeprowadzić do Tajlandii, pojechać do Indonezji.
Japonia to wszystko, jest totalnie popularna, Wietnam.
To są obszary, których właśnie wpływ El Niño się będzie zaznaczać.
Ale jak?
Co się tam El Niño polega na tym, że na Oceanie Południowym pojawia się taka plama bardzo gorącej wody. Ona zwykle jest tak, że woda przemieszcza się od Ameryki Południowej w stronę właśnie Australii i Azji i ona osiąga wysokie temperatury dopiero przy tej Australii i Azji. Tam występują w związku z tym bardzo silne deszcze, bo rozbudowują się bardzo silne chmury nad tą bardzo gorącą wodą. Podczas El Niño robi się coś takiego, że opady występują już na środku oceanu, a natomiast w wielu miejscach mamy bardzo ciepło i bardzo sucho. Między innymi w Ameryce Południowej, Peru, Chile, Ekwador, czy też Meksyk, Kolumbia, tam jest bardzo ciepło, też sucho.
I to będzie tak w najbliższych Azji, miesiącach wakacyjnych?
Tak, to będzie, taka jest kolej rzeczy. Również w tej Azji Południowo-Wschodniej, Indonezja, Wietnam, Malezja, Indie, to są miejsca, w których będzie też bardzo sucho. To oznacza, że mamy też zwiększone ryzyko pożarów. Mhm. Tu się trzeba z tym liczyć. Właśnie podczas ostatnich takich wystąpień bardzo silnego El Niño było też widać, że podczas silnego El Niño mamy bardzo duży wzrost takiej wypalonej powierzchni, zasięgu pożarów w Ameryce Południowej, w Indonezji, w Australii. Więc tutaj, jeżeli wybieramy się w ten region świata właśnie, wszystko co jest naokoło Oceanu Spokojnego, to warto się przygotować na to, że może tam być gorąco, że może tam być szczególnie duże zagrożenie związane z pożarami. Pożary to jakby działają nie tylko w ten sposób, że może nas otaczać pożar i musimy przed nim uciekać, ale może być też silne zadymienie w okolicy.
Samoloty mogą nie latać.
Może być
różne rzeczy się mogą dziać.
Może być taka kaskada skutków.
No dobrze, i teraz jak tak siedzicie w tym studiu, wyobrażamy sobie, jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, mamy to El Niño i nagle tak, jesteśmy odcięci od prądu, bo prąd włączyli, wody nie ma, sucho jest jak cholera, wiemy, że idą pożary i tak sobie siedzimy i może jesteśmy w tym Odyseuszu tam zapisani, ale no, pojawia się panika, pojawiają się emocje, bo nagle się okazuje, że jesteśmy w sytuacji, którą oglądaliśmy na filmach katastroficznych, ale coraz częściej, to jest informacje z newsów, takie rzeczy dzieją się często właśnie też w okresie wakacyjnym. Co zrobić? Miały być wspaniałe wakacje w Wietnamie, gdzieś w modnym kierunku, a to nagle się okazuje, że właśnie mamy to El Niño i co?
No ja wiem, że to jest bardzo prozaiczna czynność na pozór, czyli zachować spokój, ale to rzeczywiście działa. Ja miałem okazję wielokrotnie być w różnych sytuacjach podczas moich podróży na świecie, gdzie było zagrożenie życia wynikające właśnie z czynników zewnętrznych i panika nigdy nikomu nie służy. Jeżeli jesteśmy na wyjeździe zorganizowanym i nagle okazuje się, że gwałtownie musi coś się zmienić, musimy gdzieś się przemieścić, musimy się ewakuować. Pamiętajmy, że biuro podróży, które nas tam wysłało, albo rezydent, który jest na miejscu, jest osobą, która jest najlepiej poinformowana o tym, co w danym momencie powinniśmy jako grupa zrobić. Bo być może właśnie mamy być ewakuowani razem z naszą grupą, być może z inną grupą, być może jakiś samolot właśnie rządowy ma po nas przelecieć i bez tych informacji jesteśmy troszeczkę jak pijani.
A jeżeli nie możemy się dodzwonić do rezydenta, jeśli się nie nam skacze, to co, walerianka?
No, staramy się raczej też rozglądać się dookoła, ponieważ często sytuacja bardzo dynamicznie ulega zmianie. Pamiętam kiedyś wyjazd do jednego z krajów afrykańskich, gdzie byłem ewakuowany przez francuskie wojsko. Okazało się, że to właśnie Francuzi, którzy w tym kraju, no to jest kwestia też kolonialna, dość mocno są obecni. Jako pierwsi zdołali pomoc i ewakuację w wyniku konfliktu zbrojnego zapewnić. Natomiast, no ponownie, wracamy do tych popularniejszych nieco kierunków wśród polskich turystów. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli, nie wiem, zbliża się tsunami, są ostrzeżenia, to jest również
sytuacja. To trzeba je sprawdzać.
Po pierwsze sprawdzamy oczywiście, natomiast no, staramy się błyskawicznie zapewnić sobie
a nie,
bezpieczeństwo.
Że przejdzie bokiem.
Słuchajmy komunikatów odpowiednich służb. Naprawdę, no, my jesteśmy rogatymi duszami, jeśli chodzi o naszą nację. Natomiast jeżeli służby mówią, że trzeba jak najszybciej wdrapać się wyżej, na wyższe piętra, bo coś się może stać, to nie uważajmy tego za żart. Nie trzymajmy się opcji, że to jest idealny moment na fajne selfie, na nasze media społecznościowe.
Na chwilę pogadamy o mediach społecznościowych i o selfie. Panie Emilio, dobra, ale czy w takim razie obecne posiadanie butelki z wodą cały czas, nie wiem, na przykład jakiegoś środka uspokajającego, czegoś na rany, bo różne rzeczy się dzieją. Ludzie wpadają w panikę. Ty mówisz, że lepiej, żeby nie wpadali. Wpadają, boją się, mają dzieci. Mamy różne emocje, tak? Boimy się, jesteśmy daleko od domu, daleko od kraju, ludzie mówią w obcych językach, jesteśmy daleko. Niektórym ma prawo, no... Mają prawo te emocje puścić. I co wtedy?
Ja przede wszystkim zachęcam do myślenia zawczasu. Czyli warto udać się na konsultację lekarza medycyny podróży tak mniej więcej na 6-8 tygodni przed planowaną podróżą.
I?
Wówczas ta wizyta polega na omówieniu konkretnej trasy, konkretnych zagrożeń, jakie mogą występować, szczepieniu, jeśli takie szczepienia są wymagane lub zalecane, oraz przygotowaniu pod kątem leków. Czyli oprócz tego, że pacjent oczywiście powinien zabrać swoje stałe leki, tak jak przedmówca mówił, informacje, na przykład receptę lub informacje w języku angielskim o tym, że musi je stosować, leki w oryginalnych opakowaniach. I tutaj radziłabym też przemyśleć, jak dużo zabrać tych leków, bo może faktycznie się zdarzyć, że właśnie zostaniemy tam na dłużej niż tyle, co planowaliśmy.
Nie na styk.
Żeby nam tych leków nie zabrakło. Mhm. Jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście ja zawsze pacjentom też mówię, co na wszelki wypadek dobrze, żeby zabrali.
I co trzeba?
Czyli chociażby leki przeciwalergiczne. Jesteśmy w nowym miejscu, jemy nowe rzeczy, nigdy nie wiemy, kto na co jest uczulony. Zawsze radzę zabrać środki takie opatrunkowe, antyseptyczne do dezynfekcji ran.
O tak.
W razie otarć potrzeby. Różnych. Otarć, tak, jak najbardziej.
Ugryzienie różnych zwierzątek.
Tak, kolejna rzecz, oczywiście ochrona przed komarami. No bo to jest bardzo ważne. Wiele chorób jest przenoszonych przez komary. To są wektory tych chorób. No to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście taka przemyślana podróż u pacjenta, który jest wcześniej zaszczepiony, nawet jak coś się dzieje, jest dużo łatwiejsze. Chciałabym chociażby podać przykład szczepienia na wściekliznę. O. Oczywiście. Jeśli gdzieś tam ugryzie nas małpa, musimy mieć podaną szczepionkę w ciągu 24 godzin.
A to są bardzo bolesne zastrzyki.
To są bolesne. Natomiast o tym mało osób wie, ale odporność po takim cyklu szczepień de novo wytwarza się dopiero po około 2 tygodniach. Czyli ta małpa nas ugryzła dziś, a my tę odporność będziemy mieli dopiero za 2 tygodnie.
Chce pani powiedzieć, że możemy być wściekli?
Może tak być, bo są pierwsze odnotowywane przypadki najwcześniej rozwiniętej wścieklizny po 10 dniach od ugryzienia.
No ale wie pani, no dzisiaj ludzie jedą do zielarza, biorą sobie szałwie czy coś tam zamiast szczepionek i myślą sobie, na cholerę nam te szczepionki, to Big Pharma wymyśliła. I teraz weź wytłumacz tym ludziom, jedziesz w taki rejon, gdzie może cię ugryźć małpa i naprawdę szeptunka cię nie uratuje, jak będziesz wściekły.
To prawda, a wścieklizna jest chorobą śmiertelną. To jest choroba zero-jedynkowa.
100% śmiertelność.
Zero-jedynkowa, tak. Nie ma stanów pośrednich.
Wpiszcie sobie na YouTubie wścieklizna u człowieka. Są takie filmy.
Mi się wydaje, że my też podchodzimy tak bardzo po macoszemu do tej choroby, dlatego że w Polsce de facto jest jej bardzo mało. Psy są szczepione, raczej mówimy o lisach, o wiewiórkach.
Ale te lisy wchodzą już do miast i jak się porozmawia z weterynarzami, to mówią, że są okresy, że tego jest więcej, a że ludzie słuchają internetu i szeptunek, to są tacy, którzy nie chcą szczepić zwierząt.
Ja się z tym wszystkim zgodzę, że tak jest. Natomiast u nas, no, jak zapytać innych,
to się
nikt nie spotkał chorego na wściekliznę. Natomiast na przykład w Indiach 7 na 10 psów jest zainfekowanych.
A turyści, którzy tam jadą, wiedzą o tym?
Wątpię. Wątpię.
A tutaj dochodzimy tak naprawdę chyba do momentu, w którym warto mówić o edukacji i o informacji. To znaczy przygotowanie do wyjazdu, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których wcześniej wspomnieliśmy, powinno obejmować też pewnego rodzaju research. Nie jest niczym złym, aby przeczytać kilka przewodników, aby zajrzeć do serwisu Polak za granicą, który jest prowadzony przez, nazwijmy to, stronę rządową, aby obejrzeć kilka vlogów, zajrzeć do mediów społecznościowych.
Paweł, przepraszam, przerwę ci. Nie mogę tego słuchać, bo ty wiesz, gdzie ludzie robią research. W mediach społecznościowych. I mają Ziutę, mają Helę i mają Pawełka z całym szacunkiem, który im pokazuje, a tu selfie, a tu zupa, a tu makaron, a tu widoczek, a tu wspaniale i cudownie. I oni mają taką wizję bajkową, jakby oglądali serial na streamingu, jakiś romantyczny. I myślą, że będzie cudownie, wspaniale i dlatego opowiadano mi o historiach takich, że ludziom naprawdę puszczały wszystkie bariery, bo nagle się okazało, że ten wymarzony wyjazd nie okazał się tym wymarzonym, bo to często jest tak, że to się dzieje taki efekt kuli śniegowej, że jak się jedno zaczyna walić, to się potem po prostu wali już wszystko. I nagle się okazuje, że to nie są wakacje, tylko to jest czysty horror. Jak media społecznościowe i to, jak my odbieramy w ogóle fenomen podróży, bo ty już powiedziałeś o tym, że to jest, że jakby ludzie teraz jeżdżą masowo, tak? Ale też jeżdżą w konkretne modne miejsca. Ja słyszałam o takich miejscówkach, gdzie ludzie przemierzają, nie wiem, 1000 kilometrów, żeby zrobić sobie selfie w jednym konkretnym miejscu, dać na Instagram czy gdzieś tam, żeby sąsiad zobaczył i po to tylko jadą. Jak to zmieniło w ogóle nasze myślenie o podróżach? Bo ja mam gdzieś może w głowie cały czas takie myślenie, ja jestem stara, więc mogę to powiedzieć, XIX-wieczne, że się odkrywało, że się było odkrywcą, że się było taką osobą, która chciała po prostu odkrywać nowe kultury, lądy, ale nie na zasadzie kompulsji, jak to dzisiaj jest, tylko była po prostu ciekawa. Jak media społecznościowe to zmieniły? Zacznijmy może od ciebie, Paweł.
Wspaniale, że o tym mówisz, bo jeszcze nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, tak, masz rację, teoria jest piękna, praktyka jest taka, że ktoś odpali sobie filmik na TikToku i potem jest zdziwiony, że na miejscu jest inaczej niż to, co na TikToku było na przykład pokazywane, natomiast...
A jeszcze TikTok, przepraszam, o czym powinni państwo wiedzieć, pewne kierunki, pewne destynacje, które nagle pojawiają się masowo na TikToku, nie biorą się z sufitu. To są opłacone po prostu filmy i opłaceni influencerzy, którzy sprzedają wam pewną rzeczywistość, która na miejscu może okazać się zupełnie inna. Przepraszam, ale to jest też bardzo ważne, bo ja się też o tym niedawno dowiedziałam, że na przykład popularność pewnego kraju, nie powiem jakiego, ostatnio na TikToku ewidentnie bierze się z tego, że ktoś po prostu dosypał trochę pieniędzy i mamy.
Jasna sprawa, tylko tutaj jeszcze wrócę do głównego tematu. No, media społecznościowe bardzo mocno przerały sposób, w jaki podróżujemy. To była bardzo celna uwaga z twojej strony, że kiedyś jeździło się po to, żeby odkrywać. A teraz moim zdaniem bardzo dużo osób jeździ po to, żeby potwierdzać, żeby zobaczyć, czy faktycznie w tym miejscu, w którym już widzieli to milion razy na milionie zdjęć, faktycznie jest tak, jak im się wydaje. Te miejscówki, tak zwane Instagramable place, to jest zmora. Tak?
To jest
jeżeli
koszmar.
Ludzie jadą do Norwegii tylko po to, żeby wejść na język trola i cyknąć sobie selfie, ryzykujące niekiedy życiem, podchodząc za blisko.
I niektórzy ludzie giną, robią sobie makabra, selfie w różnych miejscach. Spadają w jakieś, w ogóle, no, nieważne.
Co ciekawe, to zjawisko bardzo ewoluuje, ponieważ część z miejsc jest bardzo mocno dotknięta nadmiernym ruchem turystycznym.
Wenecja? Tak zwanym
overtourism. Tak, Wenecja, ale nie tylko Wenecja. Słuchajcie,
Barcelona.
To jest wręcz nieprawdopodobne, żeby na absolutnym końcu świata, mówię o archipelagu Svalbard, to w Spitsbergenie, gdzie jest jedna tylko miejscowość, Longyearbyen, gdzie mieszka 2100 osób, a na całym archipelagu możemy spotkać 4000 niedźwiedzi. No jeżeli tam wpływa duży statek turystyczny, na pokładzie którego jest 2000 osób i oni mają 6 godzin na zwiedzanie tego miejsca, co polega na tym, że 3 razy się przespacerują po jednej z głównych, jedynych ulic, zrobią sobie trochę zdjęć, zdemolują wnętrze sklepu, wykupią wszystko, co jest, a potem mieszkańcy mają problem z opatrzeniem, to jak nazwiemy to inaczej, jak nie aberracją?
No ale to samo jest w Wenecji, to samo jest w Barcelonie, jest wiele miejsc na świecie, które po prostu walczą z tym, ale over tourism to jest hasło, no jak widzą niektóre miasta na horyzoncie duży statek wycieczkowy, to po prostu włączają alarmy, bo wiedzą, co się za chwilę zacznie.
Władze Wenecji wpadły na pomysł całkiem niedawno pobierania opłat od turystów jednodniowych, od tych, którzy właśnie przyjeżdżają tylko, czy przypływają na kilka godzin i nie rozwijają lokalnego ruchu turystycznego, czyli nie nocują tam, nie dają zarobić tym wszystkim elementom ruchu turystycznego. Moim zdaniem to jest błąd. Moim zdaniem jest to po pierwsze za późno, to o czym powiedziałaś, a po drugie to, co ciekawe, bo to jest rozmowa z władzami Wenecji, zwiększyło budżet miasta, bo te pieniądze wpłynęły, natomiast absolutnie nie zmniejszyło, nie rozbudowało korków związanych z tłumem ludzi.
Nie, bo ten tłum ludzi jest w rejonie, ja znam bardzo dobrze Wenecję, jak się dowiedziałam, jak mało ludzi mieszka tam, jeszcze tych rdzennych mieszkańców, że tak powiem, jak wszystko jest zrobione pod turystów. Cała ta stara Wenecja, którą my kochamy i kochamy sobie robić tam zdjęcie, jest to miejsce absolutnie magiczne, ona po prostu za przeproszeniem zdycha, bo tam nawet już nie ma prawie normalnych mieszkańców. Zwyczajnych, którzy utrzymują przy życiu ten rejon, bo to nie turyści to utrzymują. Tam są hotele, Airbnb, tam są jakieś miejsca właśnie te do robienia sobie selfie. Możemy godzinami o tym mówić, to jest jeden z moich ulubionych tematów, ale przejdźmy dalej. Na ile właśnie przy katastrofie klimatycznej, przy zmianach klimatycznych, przy gwałtownych zjawiskach pogodowych, Instagram, TikTok zmienił w ogóle nasze podejście do miejsc? Bo ja mam takie wrażenie, no, że my głupiejemy po prostu, i że chcemy pojechać tam, gdzie była jakaś tam ziutka i nie myślimy o tym, że ziutka może była dawno, może powinniśmy coś sprawdzić, bo tam się może stać coś, co nas zaskoczy negatywnie.
Ja myślę, że wiele osób może nie podróżuje po to, żeby dokonywać podczas tych podróży jakiegoś wewnętrznego rozwoju i odkrywać ważnych rzeczy. I myślę, że to jest w porządku, bo też potrzebujemy tego, żeby po prostu posiedzieć gdzieś, gdzie jest miło,
ciepło. Ja nie mówię, żeby tam czytać encyklopedię, nie.
Ale właśnie, posiedzieć w miłej atmosferze, w dobrych warunkach, popatrzeć na ładną przyrodę, zjeść dobrą kuchnię. Natomiast właśnie tu warto sobie przypomnieć, że media społecznościowe póki co nie przekazują nam zapachów, temperatur, poczucia wilgotności, że to są rzeczy, których owadów. Na tych zdjęć owadów. Tak? Chyba, że ktoś nagra akurat brzmienie owada, więc to są rzeczy, których na tych zdjęciach nie zobaczymy i z którymi się trzeba liczyć, że właśnie przyjedziemy na miejsce, wyjdziemy z lotniska i poczujemy to buchnięcie po prostu wilgotnego upału.
I on będzie cały czas.
On będzie przez cały nasz pobyt i to jest coś, co trzeba jednak sprawdzić na jakiejś mapie, w jakiejś aplikacji, żeby wiedzieć, że coś takiego wystąpi. Przypomnieć sobie, jak to było ostatnio, kiedy było 35 stopni
i może nie wierzyć jeden do jeden to, nie jest to, co mamy na Instagramie, to, co mamy na TikToku. Jakby pani miała taką możliwość, żeby wrzucić w te wszystkie wspaniałe podróżnicze rolki, coś, co byłoby takim, nie wiem, osadzeniem tego na ziemi jako lekarz, to co by pani tam wsadziła? Te owady, te ukąszenia, te otarcia, ta spalona słońcem skóra na przykład, bo uznaliśmy, że nie będziemy się smarować SPF-em na przykład.
Owady numer jeden dla mnie są. Chciałabym podać przykład Zanzibaru. To był bardzo popularny kierunek, zwłaszcza w trakcie pandemii.
Tak.
Tam oczywiście
dalej jest, ale nie ma tam polskiej wioski, ale
tak,
wtedy
wówczas
tak masa
tak
ludzi
rozkwitł ten kierunek. Tak. Oczywiście COVID-u tam nie było.
Nie, w ogóle.
I w zasadzie na tym możemy zakończyć, bo nie ma, można uznać, że nie ma tam żadnych chorób. Aha. Natomiast oczywiście ja mam potem pacjentów wracających z tamtych kierunków, którzy potrafią przywieźć malarię, potrafią przywieźć inne choroby.
Uleczalne? Denga. Mój kolega miał dengę.
Tak. Nie szczepią się, łapią WZWA na przykład na miejscu.
Co to jest WZWA?
Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenoszone drogą pokarmową. To są ciężkie choroby bardzo często. I potem z nimi rozmawiam, czy się szczepili, czy byli wcześniej na konsultacji u lekarza medycyny podróży. I oni zazwyczaj odpowiadają, że nie. Czy brali leki przeciwmalaryczne? Nie, bo nie trzeba, bo tam nie ma tej malarii. To, że nie jest wykazywana.
I to, że
to
nie
jest
ma tego
jedno,
na Instagramie.
Tak, a to, czy tam faktycznie jest ta choroba, to jest zupełnie inna sytuacja. Mhm. Bardzo dużo jest też pacjentów takich, którzy przychodzą do mnie i mówią, że wylatują w przyszłym tygodniu.
No a kiedy trzeba do pani przyjść? Jak na przykład właśnie chcę sobie jechać na Zanzibar. bo jest tam ten piękny biały piasek, to błękitne morze i sobie myślę, Boże, to jest moje miejsce wymarzone, przecież nie było tam COVID-u. To jak wcześnie, na jaki okres przed wyjazdem powinnam pójść do lekarza medycyny podróży?
Osoba zdrowa 6-8 tygodni wcześniej.
To dwa miesiące? Tak. No to mówię, to jest projekt wakacje.
Tak, to jest projekt wakacje. Niektóre szczepienia mają kilkudawkowy schemat. Trzeba to zaplanować, ale trzeba pamiętać, że ludzie chorują na swoje polskie choroby, nie tylko polskie, ogólnoświatowe choroby, które czasem też są przeciwwskazaniem do wyjazdu w dany rejon. Są osoby, które planują ciążę. W sytuacji, kiedy jadą na przykład na teren, gdzie jest zagrożenie Ziką, muszą pamiętać i taką informację ode mnie uzyskują, że po powrocie przez 2 do 3 miesięcy nie powinny zachodzić w ciążę. Kobiety 2, mężczyźni 3 miesiące nie powinni płodzić dzieci, bo może to się źle skończyć dla płodu. Więc taki wyjazd, on powinien być naprawdę porządnie przemyślany, a nie last minute, bo zobaczyłam na Instagramie.
Tak, ktoś mi pokazał fajną rolkę. Wszyscy tam jeżdżą. Ostatnio słyszałam taki argument. Wszyscy tam jeżdżą. Ja mówię, no to ty musisz, jak wszyscy?
Turystyka to jest system naczyń połączonych i tak jak tutaj teraz wszyscy sobie o tym mówimy, niekiedy warto tą spontaniczność mieć jednak podpartą jakimiś solidnymi argumentami. Niemniej jednak te mody, o których mówimy, które przemijają, pojawiają się nowe historie, media społecznościowe, kiedy jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani wszystkimi informacjami, które są dookoła, także jeżeli mówimy o rynku turystycznym, są bardzo istotne. Przypomnijcie sobie wszyscy, jak wyglądało to w ubiegłym roku. Terminem odmianym przez wszelkie przypadki było coolcations, tak? Na południe Europy rozżarzone, rozpalone słońcem, a tutaj chłodniejsze miejsca. My możemy się oczywiście delikatnie uśmiechać i mrugać do naszych słuchaczy, że no my nad polskim morzem coolcations mamy przez cały rok.
Tam prawda? Słychać, ale generalnie latem, w zeszłym roku ja regularnie jestem i wszystkie języki świata po prostu.
Niemniej jednak ta moda rzeczywiście występowała.
Basen Morza Bałtyckiego bardzo sexy na lato. Dobrze, proszę Państwa, parę miesięcy temu mieliśmy taką historię, że niektórzy nad Zatoką Perską się obudzili rano i tam sobie oglądają te TikToki, to mają kotki, pieski, plaża, a tu nagle bomba, bum. I to była historia, z której myślę, możemy trochę śmiać, ale ta historia bardzo wiele mówi o tym, jak dzisiaj funkcjonuje świat. Mamy ludzi, którzy nie włączają wiadomości. Mamy ludzi, którzy włączają Instagram albo TikToka. A tam nie będzie informacji o tym, lecą na was drony i w ogóle wybuchła wojna i uważajcie na siebie, bo jeszcze do tego są w kraju, w którym jest bardzo wyraźna cenzura i pewne rzeczy po prostu nie mają prawa się ukazać. Historia z Dubajem, gdzie ilu osób się nie mogli doliczyć?
Kilkanaście tysięcy osób było zgubionych.
Zgubiono, proszę Państwa. W 2026 roku zgubiono ileś osób, które wyjechały. To jest jeszcze ostatnie pytanie. Konflikty zbrojne, konflikty polityczne. Ja wiem, że my nie możemy tego przewidzieć, ale historia z Dubajem, no to od stycznia bodaj, bo ja to sprawdzałam na stronach MSZ-u, tam wszystko było na czerwono. Nie jedźcie, była cała lista państw, żeby tam nie jechać. A ludzie pojechali, bo im influencerzy na mediach społecznościowych pokazywali widoczki, palmy, plaża, słońce, cudownie, zakupy. Jest cudownie. I teraz jak dotrzeć do ludzi, żeby im powiedzieć, słuchaj, jest cudownie, bo tam jest taki system, że nawet jakby się waliło i paliło, to nikt ci nie pokaże, że jest cudownie, bo ludzie w więzieniu wylądują.
No tutaj wracamy tak naprawdę do początku, do punktu wyjścia naszej rozmowy, czyli do pewnego rodzaju rozsądku. Szukanie różnych informacji w zróżnicowanych źródłach to jest podstawa. Natomiast no, ja nie mam złudzeń. Dotarcie do młodej generacji, która jest wychowana na scrollowaniu i na tym, o czym słusznie zauważyłaś, co widzą w mediach
społecznościowych. Oni nie włączyli TVN24. Oni mieli na TikToku i tam było masa i z nich nagrywała filmiki. Ja rano byłem na plaży i oglądałem kotki.
Ale wiecie, to jest niesamowite, ponieważ nagle okazuje się, że ci ludzie często mają problem związany z tym, że kiedy idą do biura podróży, ktoś im próbuje powiedzieć, że no może jednak to nie do końca jest dobry kierunek, że zamiast Oman w tym momencie albo zamiast Katar albo zamiast Bahrain, no to na tej liście niech się znajdzie na przykład Turcja albo Portugalia i oni są bardzo zdziwieni, dlaczego ktoś im ingeruje w ich chęci wyjazdowe, bo przecież inni tam są na miejscu. No wiecie, jeżeli coś wygląda podejrzanie, jeżeli ludzie mówią, że jest to podejrzane, jeżeli słyszymy, że jest to podejrzane, to chyba jednak jest to coś podejrzanego. W związku z tym, no tutaj no, apelowałbym jednak o zdrowy rozsądek, nie tylko w kwestiach patrzenia na wyjazdy pod kątem klimatu, klimatu, to a propos mojej przedmówczyni, ja się zgadzam w 100%, to jest bardzo istotne. Nie dokładajmy swojej cegiełki, czy cegieł więcej niż jednej, do tego, co już jest bardzo brzydko i wysoko zbudowane. Mhm. Podobnie kwestie związane ze zdrowiem, z profilaktyką, z...
z tym, że trzeba na 2 miesiące przed wyjazdem na inny kontynent iść do lekarza medycyny podróży, to jest dla mnie duża nowość.
Szczepienia przypominające dawki, etc., tak, prawda?
Powiedzieć, gdzie się jedzie, zbadać dokładnie swój stan zdrowia. No myślę, że są ludzie, którym jak się to mówi, jak oni reagują, kiedy pani im mówi, wie pan, to pan nie pojedzie, bo pan tutaj nie zdąży ze szczepieniami. Albo nie wiem, jest za późno, podejrzewam, że ma pani wielu takich ancymonów.
Tak.
A on i tak jedzie.
I tak jadą. Tak jadą, ja mogę powiedzieć, poinformować, jakie jest zagrożenie. Natomiast decyzja należy do dorosłego człowieka. Z mojej strony jakby tutaj przedstawiam, jakie są za, jakie są przeciw. No więcej nie mogę, nie zmuszę człowieka.
Są takie badania bardzo ciekawe, które pokazują, że Polacy są jedną z nacji, która bardzo intensywnie chce te wrażenia na wyjazdach, nie tylko zorganizowanych przez biura podróży, ale indywidualnych mieć. Jeżeli wyjazd na 4 dni, to od 7.30 do 21.30 17 punktów.
Tak, bo odpoczywanie jest projektem.
I to jest tak naprawdę projekt.
To musimy o tym kiedyś program zrobić. Dobrze, zbliżamy się powoli do końca. I teraz tak, podejrzewam, że nas słuchają coś ludzie, niektórzy są wkurzeni na zasadzie, co byście nam to powiedzieli, bo tutaj jakieś znowu jakieś tutaj. To teraz tak, prosto jak krowie, jak to mówią na polu. Zacznijmy od lekarza. Najbardziej ryzykowne kierunki do wyjechania latem 2026. Takie, żeby pani powiedziała, no jest albo za późno, albo w ogóle uważajcie, bo tam są na przykład jakieś, coś się pojawia.
Środkowa Afryka, Uganda.
Tam są te, tam jest ebola.
I tak, jest na granicy ebola. To jest teraz bardzo taki
gorący. To może powiedzmy, co to jest ebola w jednym zdaniu chociaż.
No to jest, ebola jest chorobą wirusową wywołującą takie gorączki krwotoczne, czyli ogólnie rzecz biorąc krwawienia wszędzie.
Widzieliście film Epidemia, robaczki? To jest to. To jest to, co się dzieje na filmie Epidemia. Obejrzyjcie sobie może jeszcze raz, czyli jeszcze raz Uganda, tak?
Tak.
Dobrze, idziemy dalej. Klimatycznie.
Klimatycznie, no to przestrzegałabym przed... podróżą w tej chwili do Azji Południowo-Wschodniej, tutaj Indonezja, Malezja, te regiony, tam pewnie będzie się zaznaczać w najbliższych miesiącach upalność i ryzyko pożarów, a w Europie tutaj, jeżeli jedziemy do Hiszpanii, to też warto popatrzeć, czy to są najlepsze miesiące na to.
Ja myślę, że też południowa Francja, Włochy,
tak, tutaj cały basen Morza Śródziemnego tutaj wchodzi rzeczywiście. Te warunki w dzisiejszych latach są tam dużo trudniejsze niż 20-30 lat temu, jeśli tam jeździliśmy.
No i na koniec, Paweł, według ciebie najbardziej ryzykowne takie kierunki, że odpołośćmy sobie może je teraz.
Turystycznie, eksploracyjnie, jeżeli ktoś ma nutkę szukania przygody, to raczej niech nie szuka jej na granicy między Haiti a Dominikaną. Niech nie jedzie w okolice Izraela i Palestyny. Niech odpuści sobie granicę między Indiami i Pakistanem, bądź miejsca na północy Bangladeszu. Generalnie niech obserwuje geopolitykę, bo tak naprawdę te
ogniska zapalne... Trudnych słów
używasz. To powiem prościej, należy mieć oczy dookoła głowy. Mhm. Jeżeli słyszymy gdziekolwiek, nawet w tych nieszczęsnych mediach społecznościowych, że gdzieś coś może się dziać, no to trzymajmy się od tego miejsca z daleka.
A Egipt?
A Egipt to jest temat na zupełnie odrębną opowieść, moja droga, dlatego że Egipt na ten moment jest bezpiecznym miejscem, jest taką troszeczkę oazą, takim safe harbor, natomiast to, jak to będzie za 3 miesiące albo pół roku wyglądać, gdybym wiedział, to bym teraz wyciągnął szklaną kulę i mógł powiedzieć, mogę powiedzieć coś innego. Nie rekomendują, aby kasować swoje wyjazdy do Egiptu w najbliższym czasie, a są takie miejsca na świecie, gdzie rekomendowałbym, że jeżeli ktoś miał już taki wyjazd wcześniej wykupiony, to żeby jednak z niego zrezygnować. I to jest ta różnica.
Dobrze, proszę państwa, to życzmy sobie miłych, spokojnych, zdrowych, bezpiecznych, no.
Chciałabym dodać jedną rzecz. My mówimy o tych chorobach w kontekście egzotyki, natomiast trzeba pamiętać, że przy ociepleniu klimatu wektory, czyli komary, które żyły do tej pory w strefach tropikalnych.
Przelatują do Polski. Tak.
No jeszcze nie, ale w Niemczech już na przykład są.
Co to są? Chwileczkę o tych komarach porozmawiajmy, bo są bardzo różne sprzeczne doniesienia medialne. Co za komar zbliża się do Polski?
Tygrysi.
Fajnie to brzmi.
Komar tygrysi. Jest to komar, który przynosi na przykład dengę.
Jezus Maria.
Tak. Na przykład chikungunię.
A co to jest chikungunya?
To jest też taka choroba wirusowa przenoszona przez komary, objawiająca się między innymi gorączką, bólem stawów, zapaleniem stawów, przewlekłym zapaleniem stawów, co jest istotne. I ten komar jest już w Europie.
On jest w Niemczech, tak?
Tak, pojedyncze przypadki, ale na przykład w 2019 roku generalnie na terenie całej Unii Europejskiej było odnotowanych 516 przypadków. Jeśli chodzi o dengę, w 2018 roku na terenie całej Unii 4363
przypadki. I to rośnie, podejrzewam.
I to rośnie. I ten komar regularnie przesuwa się na północ, bo jakby on lubi ten rozwój tych też patogenów.
No klimat się zmienia, one lecą tam, gdzie jest
temperatura.
No w Polsce się w niektórych rejonach pojawiają papugi.
Tak.
Pojawiają się te bociany, które nie są fajne dla naszych bocianów i one po prostu szukają miejsca do lęgu, do życia. Po prostu uciekają przed katastrofą klimatyczną.
Ja w sumie jako gaduła radiowo-telewizyjny nie mogę sobie nie pozwolić jeszcze na jedno słowo a propos naszej całej dyskusji. Mianowicie też nie wpadajmy ze skrajności w skrajność. Wyjeżdżanie w formie spontanicznej też ma swój urok. Oczywiście pewne rzeczy nie przewidzimy. No, jeżeli ktoś by przewidział, że jeżeli mówimy o Islandii, wybuchnie wulkan Eyjafjallajökull, no to wtedy by tam nie leciał. Więc tej spontaniczności i tego wanderu, który nam pozwala na ekscytację w związku z planowaniem wyjazdów, takim właśnie z dnia na dzień, nie traćmy, ale niech to wszystko po prostu ma ręce i nogi. Niech wyjazdy będą przede wszystkim bezpieczne i niech sprawiają nam przyjemność.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że żyjemy w takich czasach, gdzie mamy ogromne zmiany klimatyczne, gdzie są różne konflikty geopolityczne i że ze względu na zmiany klimatyczne, na przykład rejon, do którego jedziemy, mogą być zwierzątka, które myśmy oglądali jako te egzotyczne, a one już nie są takie egzotyczne, bo ci na przykład wylizie po prostu na tarasie i będziesz mieć komara, który cię zapoczęstuje dengą, a to będzie centrum Europy. To nie to, że straszymy, proszę Państwa. Życzymy Wam pięknych, wspaniałych wakacji, żebyście odpoczęli, ale żebyście też nie wyłączali myślenia. Ja myślę, że o tym było nasze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Dzięki. Nowy, wspaniały świat.